Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Ja dzisiaj nagrywam z szafy. To musi być ten disclaimer na sam początek, ponieważ warunki nagraniowe zmieniają się, więc mam nadzieję, że jednak ten temat będzie jakąś tutaj ciekawą oprawą dla mojej aranżacji dzisiejszej do nagrania. Moją rozmówczynią ponownie jest wspaniała Angelika Kucińska. Cześć Angeliko.
Dzień dobry.
Angeliki już chyba nie trzeba przedstawiać, ale jeżeli komuś trzeba, to Angelika jest wyśmienitą dziennikarką i podcasterką, więc jeżeli jeszcze nie zgłębiliście jej twórczości podcastowej i dziennikarskiej, no to jest ten moment, kiedy musicie sobie zrobić to-do listę, bo bardzo wam polecam. No i dzisiaj zaprosiłam Angelikę do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o jednej z najważniejszych myślicielek XX wieku. Myślę, że możemy z pełną odpowiedzialnością tak powiedzieć, o kobiecie, o której trudno by nie mówić w podcaście feministycznym, w podcaście, który w swoim opisie ma cytat Susan Sontag i o kobiecie, która budzi bardzo dużo, wydaje mi się, kontrowersji, jeżeli chodzi o społeczność feministyczną. I żeby nie przedłużać, będziemy dzisiaj rozmawiać o Susan Sontag. A pretekstem do naszej rozmowy jest wydane w końcówce ubiegłego roku zbiór esejów Susan Sontag przez oczywiście wydawnictwo Charakter. I jest to zbiór, który nosi tytuł Kilka uwag o emancypacji. W oryginale zbiór ten nosił tytuł On Women. No i jest to taki zbiór esejów, także wywiadów, ale też takiego, powiedzielibyśmy dzisiaj, Q&A, w którym Susan odpowiadała na pytania czytelników związane z jej podejściem do feminizmu. No i ja się bardzo cieszę, że ten zbiór powstał, bo on według mnie zapełnia taką lukę związaną z dylematem, czy Susan Sontag była feministką, czy nie była feministką i jak o tym feminizmie w kontekście Susan Sontag mówić. Więc Angeliko, żeby tutaj mój monolog trochę skruszyć, to zapytam cię na początek, jak ci się czytało ten zbiór?
Bardzo dobrze mi się go czytało i w ogóle ja też od razu może odpowiadając na pytanie, jak mi się czytało, wysunę taki apel o refleksję, wiesz, po co my w ogóle czytamy zbiory esejów feministycznych z połowy lat 70. i dlaczego to nie powinna być tylko taka prosta weryfikacja tych, wiesz, poglądów i postulatów i wizji świata, które się zestarzały i tych, które się nie zestarzały. I te eseje Susan Sontag są wdzięczne właśnie do takiego ćwiczenia, do trochę bardziej rozbudowanego ćwiczenia, bo u niej w zasadzie nie zestarzało się prawie nic. Mało tego, mnie te eseje pokazały, jak my, no może bez zrozumienia czytaliśmy Susan Sontag przez wiele lat. W sensie nie poszliśmy za bardzo, wiesz, do przodu z myśleniem o różnych kwestiach, że ona pisała te eseje w latach 70. i oczywiście, nie wiem, język się zestarzał, pewne definicje się zestarzały, kontekst jest inny. Jej myślenie o zmianie w świecie jest tak głębokie, że ja mam wrażenie, że my dzisiaj, 50 lat później, wciąż tak sobie, wiesz, ślizgamy się po powierzchni.
No, trudno się nie zgodzić z tobą. Ja miałam też takie poczucie, że mimo tego, że to są eseje, które no, powstały już jakiś czas temu, to nadal są bardzo aktualne, chociaż nie zawsze to, w jaki Susan Sontag przeprowadza, w sposób, w jaki przeprowadza wywód, jest proste. Czasami trochę trzeba się nakręcić z nią, żeby ja miałam przynajmniej takie poczucie i gdzieś tam przygotowując się do podcastu, też spotkałam się z takimi opiniami, że to nie jest autorka prosta. Ja miałam czasami tak, że no niektóre te jej wywody musiałam dwa razy przeczytać, żeby na pewno wiedzieć, jakby, czy jesteśmy w tym samym miejscu, albo czy na pewno jakby ona już wtedy miała tak bardzo przenikliwe spojrzenie, jeżeli chodzi o ruch feministyczny. I ciężko też mówić o Susan Sontag, wydaje mi się, bez jakiegoś kontekstu biograficznego, bo ona no, miała życie, którym mogłaby obdzielić naprawdę kilka osób, jeżeli chodzi o niesamowite biografie. I też o Susan Sontag bardzo często mówi się w kontekście tego jej trochę ikonicznego życia, no bo to była... No już trudno szukać tutaj porównań i odnośników, ale Susan Sontag no po prostu była jedyna w swoim rodzaju, też dlatego, że ona no była taką ikoną też w popkulturze, jeżeli chodzi w ogóle o myślicielki, filozofki, które mimo tego, że były feministycznymi filozofkami, pisarkami, eseistkami, były bardzo dobrze znane szerokiej publiczności.
Tak, to się w zasadzie nie zdarzało wówczas, żeby osoba, no akademiczka, która jest zapraszana, wiesz, do takich bardzo, bardzo poważnych, opiniotwórczych mediów, żeby wypowiadać się na tematy dużego kalibru, jednocześnie była zapraszana na okładki magazynów kobiecych typu Vogue. I była w ogóle, wiesz, gwiazdą nowojorskiej bohemy i centralną postacią życia towarzyskiego. No, Susan Sontag była Madonną feminizmu.
O, świetne porównanie. Zazwyczaj tak była Madonną feminizmu, tak? I no dla mnie też jej, ta sama jej ścieżka i te wybory, które ona podejmowała, no były takim świadectwem tego, że ona totalnie żyła na własnych zasadach i bardzo bezkompromisowo. I kiedy dowiadywałam się coraz więcej, przygotowując się do naszej rozmowy o Susan Sontag i tym, że ona już w wieku 17 lat po kilku dniach znajomości postanowiła wyjść za mąż, potem zaraz została matką, zaczęła studia w wieku 16 lat, co jest w ogóle jakimś ewenementem. No i też prawdopodobnie, nie wiem, jak mówią twoje źródła, czy mówią z całą dozą pewności, czy jednak zostawiają ten filtr związany z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że ona jednak była autorką książki swojego męża o Freudzie, że to ona ją napisała jako ghostwriterka. No ta biografia nagradzana...
Moje źródła mówią, że tak, że zdecydowanie Susan Sontag jest autorką tej książki, zwłaszcza, że w tej książce wykazano, jeżeli porównasz sposób, w jaki została napisana ta książka z tym, jak były pisane eseje i powieści, bo nie zapominajmy, ona też była aspirującą powieściopisarką, jej powieści były cenione dużo niżej niż jej eseje, ale bardzo chciała tworzyć literaturę. Jeżeli porównasz sposoby budowania zdań, no to jest to sposób pisania bardzo podobny, wręcz identyczny jak ten praktykowany przez Sontag, a kolejnym takim argumentem potwierdzającym, że to ona jest autorką książki swojego męża, profesora zresztą, którego poznała jako nastoletnia studentka, kolejnym argumentem świadczącym o tym jest taki fakt, że po rozstaniu, po rozwodzie, on już nie napisał niczego, co byłoby tak dobrze oceniane, więc to jest jakaś taka kolejna przesłanka, która mówi nam o tym, że no plus czasy były takie, że wiesz, żony pisały książki mężom, które były publikowane pod nazwiskami ich partnerów i to było coś bardzo takiego znormalizowanego w środowiskach tych akademickich, intelektualnych, inteligenckich. Wiesz, no są tak też... Ona wzięła ślub bardzo młodo i bardzo wcześnie została matką. Matką, którą bardzo nie chciała być i pierwszą ciążę przecież przerwała, ale w związku z tym, że przerwanie ciąży było wtedy nielegalne i aborcje no, były przeprowadzane w dramatycznych warunkach mocno zagrażających zdrowiu i życiu kobiet, to kiedy zaszła w drugą ciążę, jej mąż z obawy, że ona tej kolejnej aborcji nie przeżyje, zwyczajnie się na nią nie zgodził, więc ona trochę no, została matką wbrew swojej woli, co zresztą potem się odbiło w tym, jaką matką była. I myślę, że tutaj też, wiesz, gdzieś tam pewnie naznaczyła ją jej własna matka, która też była niespecjalnie zainteresowana macierzyństwem mimo posiadania dwóch córek. No to tak, myślę, że sprzedała Susan parę takich, wiesz, toksycznych wzorców typu, które przełożyły się na przykład na to, że ona jako feministka i taka naprawdę osoba bardzo, bardzo świadoma kulturowej opresji była, nigdy nie dogadała się ze swoim ciałem. Ona żyła w jakiejś kompletnej, po prostu w kompletnym odłączeniu od ciała. No, była kobietą obdarzoną niezwykłym intelektem. Myślę, że to też się przekłada potem na to, że lektura jej esejów bywa wyzwaniem, bo ona pisze bardzo skrótowo, często, przekonana, że wszyscy doskonale rozumieją, o co jej chodzi, natomiast jej, wiesz, sposób myślenia jest, jej zakres wiedzy jest też niesamowity, niezwykle szeroki, więc może być trudno ją bo może być trudno nadążyć ze Susan Sontag, a dwa, ona też za to akurat była często krytykowana, zresztą słusznie moim zdaniem, że z jednej strony miała duży dar do formułowania kategorycznych sądów, co jest super, ale z drugiej strony za tymi kategorycznymi sądami nie szły żadne, wiesz, ona tego nie uzasadniała, ona po prostu rzucała coś, co było super mocne i bardzo takie prowokacyjne, ale nie za bardzo potrafiła uzasadnić, znaczy nie próbowała uzasadnić tej swojej myśli.
Tak, ale właśnie to była też niejako siła Susan Sontag, no bo też przypomnijmy a propos tego, co mówiłaś o aborcji, no to są też czasy, kiedy jeszcze nie mamy pigułki antykoncepcyjnej, to Susan Sontag to jest rocznik 33, więc kiedy mówimy o tym, że ona zachodzi w te ciąże w wieku tam 17-18 lat i właściwie te aborcje miałyby się odbywać jedna po drugiej i tak jak mówisz, one odbywały się w takich warunkach, które no zagrażały, mogły zagrozić jej życiu, no to są takie czasy, że no trudno nam jakby sobie trochę wyobrazić jakby skalę tego, z czym przyszło się jej mierzyć tak naprawdę, no bo ona też trochę wyprzedzała swoje czasy. Też wydaje mi się i bardzo często zakłada się, że to wczesne małżeństwo no było jakąś taką próbą ucieczki, że Susan Sontag od zawsze była taką starą maleńką, że ona nie mogła się doczekać tej dorosłości, odpowiedzialności, tego, że ona będzie taką autonomiczną jednostką, chociaż no trudno mówić o tym, żeby ona nie musiała polegać na sobie już jako młoda dziewczyna, jako dziecko radząc ze swoją siostrą, bo tak jak wspomniałaś, no jej matka nie za bardzo chciała zostać tą matką, trochę została pewnie dlatego, że tak wypadało, gdzieś tam pomiędzy podróżami z ojcem urodziły się te dwie dziewczynki, potem ojciec zmarł, no i po prostu trzeba było dalej z tymi córkami żyć. No i co warto wspomnieć, no Susan Sontag przyjęła nazwisko po swoim ojczymie, który nigdy oficjalnie jej nie adoptował, ale to też była taka decyzja związana z obawą przed zaszufladkowaniem. Susan Sontag ma pochodzenie żydowskie, więc ona trochę nie chciała być wrzucana do worka tych żydowskich autorów, których będą gdzieś tam dotykały te czy stereotypy, czy ograniczenia, jeżeli chodzi o zajmowane stanowisko i tak dalej. No i ona też przede wszystkim była kobietą, więc miała do zwalczenia więcej niż podwójne standardy.
Tak, ale to z tym przyjęciem nazwiska kolejnego partnera jej matki też chodziło, to była jakaś, wiesz, próba ochrony siebie, bo ona jako dorastająca dziewczyna ze względu na ewidentnie żydowskie nazwisko Rosenblatt bardzo często padała formą przemocy ze strony rówieśników, którzy nazywali ją brudną Żydówą. I mimo, że no, to nazwisko Sontag było jakoś jej się... Uważała, że jest mniej, wiesz, mniej kojarzące się, nie wiem, mniej podatne na różne formy dyskryminacji i przemocy.
Tak, to bardzo dobrze, że to dodałaś, bo to też ważny wątek. No i Susan Sontag dla mnie, ona jest taką bohaterką i osobą, za którą ją podziwiam, dlatego że ona miała bardzo dużą odwagę żyć na własnych zasadach i trochę bezkompromisowo, nie zastanawiając się, jak inni skomentują jej wybory i jak ocenią ją jako matkę, pisarkę, eseistkę, myślicielkę, bo i właśnie stąd wydaje mi się też te skrótowce, o których ty mówiłaś, że trochę jest tak, że Susan Sontag nie zastanawiała się, czy na nią nadążysz, po prostu albo nadążasz, albo nie i po prostu płyniesz z prądem Susan Sontag, wielkiej myślicielki, która w wieku 5 lat to już po prostu czytała opasłe tomy literackie i no to była kobieta, która no na pewno była trudna, jak mówi wiele źródeł, sam jej syn o tym opowiada i wiem, że tutaj używam pewnego eufemizmu, ale nie chciałabym wpadać w taką opowieść, w której mówimy, jaką ona była okropną kobietą, ale wielką myślicielką, bo wydaje mi się, że obie gdzieś tam mamy takie poczucie, że po prostu te nasze bohaterki mogą być nieidealne i nie trzeba ich od czci i wiary osądzać za wszystkie wybory. One po prostu no, były skomplikowane, nie zawsze to jest czarno-białe, czasami to jest bardzo dużo tych odcieni szarości, no i w przypadku Susan Sontag na pewno tych odcieni szarości jest bardzo dużo, ale to, za co ja ją cenię najbardziej i za co też, jakie było moje pierwsze zatknięcie Susan Sontag, to było właśnie jako myślicielki kobiety, która schodzi z tego panteonu mimo swojego wykształcenia właśnie do popkultury. I no tutaj trzeba powiedzieć, że to było też niezwykłe przede wszystkim jak na jej czasy i jak na to, że kobieta ośmiela się w tak młodym wieku sięgnąć po teksty popkulturowe i pokazać, że one są bardzo ważną częścią narracji, którą mamy w ogóle o społeczeństwie, o kulturze, o tym, co jest ważne, też ze względu na swoje doświadczenia jako osoby queerowe, jako lesbijki, osoby biseksualnej. Ona też nie lubiła o tym opowiadać, bo też bała się tego zaszufladkowania, nie chciała, żeby być po prostu ze względu na swoje wybory, z kim sypia, szufladkowana jako pisarka queerowa, feministyczna i tak dalej, no bo to były czasy, w którym jak mówiłaś o tym, że jesteś feministką, to byłaś pisarką kobiecą i that's it. A Susan Sontag bardzo nie chciała być w tej bardzo wąskiej kategorii zamknięta. No i tutaj moja aluzja jest do notatek o kampie, jednym z takich najbardziej znanych tekstów Susan Sontag, eseju, który no, był takim otwarciem się jej na większą publiczność i docenieniem jej i takiego no, zobaczenia, że właśnie ta akademickość może być też bardzo pośredniczona, zanurzona w popkulturze i może zobaczyć ją w szerszej kategorii, niejako niewinną zabawę czy coś, co nie ma wpływu na to, w jaki sposób myślimy, czy nie odzwierciedla tego, o czym tak naprawdę, powiedzmy, jest nasze społeczeństwo.
Wiesz, ona, myślę, że ona w ogóle nie spodziewała się i pewnie nikt się nie spodziewał, że akurat zapiski o kampie przyniosą jej tak wielką rozpoznawalność. Natomiast no, faktycznie ona napisała coś, co się odbiło szerokim echem, ponieważ bardzo wiele osób oburzyło, bo w skrajnie homofobicznych czasach Susan Sontag napisała, że ta cała estetyka czy gust środowiska, które jest społecznie potępiane i któremu odmawia się w ogóle, wiesz, prawa do godnego, równego życia, jest tak naprawdę gustem, który kształtuje całą w ogóle popkulturę, całe imaginarium Ameryki. I to było coś, wiesz, no bardzo takiego, bardzo, bardzo wstrząsającego. Ale to, o czym mówisz, że Sontag była z jednej strony akademiczką, a z drugiej wielką miłośniczką popkultury, to jest właśnie to, co w jej pisaniu też ze mną najbardziej rezonuje. Ona zresztą również tutaj w jednym z esejów powtarza, że te podziały na kulturę wysoką i niską są bardzo przestarzałe, są głupie. Sontag jest osobą, która, czy była osobą, która, wiesz, w wieku 15 lat potrafiła wejść w taką bardzo merytoryczną polemikę z krytyką czystego rozumu Kanta. Wiesz, objaśniała miejsce kobiety w świecie, analizując libretta cenionych oper, a z drugiej strony kochała horrory klasy B Daria Argento. I ona też obserwowała to, że ona nie chciała zostać zaklasyfikowana jako autorka queerowa, jako pisarka feministyczna. Tak, wynikało też z jakiegoś tam, wiesz, lęku, z jakiejś ambicji na pewno, ale również no, klasyfikowanie jej jako autorki wyłącznie queerowej albo pisarki wyłącznie feministycznej byłoby niezgodne ze stanem faktycznym, bo ją interesowało bardzo wiele rzeczy i ten rozstrzał jej tematów, nad którymi się pochylała, był wielki. No też widzimy to z tych wszystkich, wiesz, z książek, które nam po Sontag zostały i z esejów, które nam po Sontag zostały. I ona pisała i o polityce Stanów Zjednoczonych, pisała o estetyce kampu, pisała o fotografii jako medium, które zmienia nas, które zmienia naszą wrażliwość. Pisała o kobietach i o feminizmie. Dla mnie też Sontag jest być może ostatnią wielką publicystką feministyczną. Właśnie dlatego, że ona tak jak, wiesz, tak jak żyła na swoich zasadach, tak też była bardzo niezależna w tych poglądach przedstawianych w esejach. Nie obawiała się krytyki ze strony środowiska feministycznego. Bardzo często pisała rzeczy, które wzbudzały duży opór wczesnych jej feministek. Wchodziła w dyskusję, ale też była bardzo otwarta na dialog. Te jej przemyślenia są bardzo autorskie. To jest coś, czego mi dzisiaj brakuje. Takiej, wiesz, bardzo autorskiej, bardzo niezależnej w opinii publicystyki feministycznej. Moim zdaniem tego nie mamy dziś, tylko cały czas odbijamy się od tego, co zostało już napisane i każda kolejna książka jest jakimś patchworkiem cytatów z autorek poprzednich pokoleń i w zasadzie jedyną taką książką w ostatnich latach, która jest dla mnie super, super autorska, bardzo taka osobna, bardzo osadzona w tym, co tutaj i teraz, ale pisana też z wiedzą o tym, co ze świadomością kontekstu i ze świadomością historii, jest Prawo do seksu Ami Srinivasan i to jest jakby i tyle.
Potwierdzam i też nadmienię, wrażenie, że miałyśmy odcinek poświęcony tylko tej książce. Angelika wspomina już drugi raz o tej książce, bo w poprzednim odcinku też wspominałaś, więc no jest to świetna książka, ja potwierdzam i odsyłam do naszego odcinka.
Ja uwielbiam tę książkę i naprawdę już dawno, wiesz, czytając to wszystko, co wychodzi na bieżąco, nie spotkałam się z książką, która łączy, i to też jest bardzo bliskie Sontag, bo łączy perspektywę akademicką z perspektywą aktywistyczną i perspektywę takiego, wiesz, takiego feminizmu, takiego codziennego feminizmu, że wiesz, wstajesz rano i robisz feminizm każdego dnia. I to jest w prawie do seksu i to się też w tych, nawet jeżeli niektóre eseje Susan Sontag możemy określić jako przeintelektualizowane, to jednak były tam, wiesz, łączyły się tam te różne perspektywy. No i Sontag kochała popkulturę, bo ona widziała popkulturę jako nośnik wzorców, jako taką przestrzeń, która kształtuje nasz sposób widzenia świata, nasz sposób życia. Wiesz, to kiedy ona pisała o tym, że fotografia wojenna znieczula nas na tak naprawdę na okrucieństwo wojny i na cudzą krzywdę, i im więcej oglądamy, tym mniej chce nam się protestować, czym mniejszą mamy w sobie wolę działania. No to wiesz, to były bardzo takie cenne uwagi na temat medium, które się upowszechniało. I myślę, że takie wiesz, cenne również dzisiaj, kiedy rozmawiamy sobie o... No bo są tak tam też, ona nie pisze, że nie wiem, musimy teraz w takim razie całkowicie w ogóle zlikwidować reportaż wojenny, nie? Jako formę jakąś dziennikarską, czy jako formę dokumentalistyki. Absolutnie nie. Natomiast zwraca uwagę na to, jak ta forma działa, jak do niej podchodzić, jak, wiesz, jak ją praktykować, jak ją odbierać, jak odczytywać. Tak. I to jest, bardzo często też zresztą są tak pisze o moralności sztuki. Jest zresztą w tym zbiorze jej bardzo słynny i również kontrowersyjny w środowiskach feministycznych esej o Leni Riefenstahl, ponieważ Susan Sontag, przypomnijmy, zarzuciła feministkom, że doprowadziły, doprowadziły do oczyszczenia reputacji Leni Riefenstahl, czyli wyniosły Leni Riefenstahl do rangi znakomitej dokumentalistki, autorki przełomowych, bardzo takich artystycznych filmów, i w zasadzie oczyściły ją z zarzutów o jej faszystowskie preferencje polityczne.
Powiedzmy tak bardzo optymistycznie, za to, że po prostu jej wczesną twórczość i jakby taką film, który była najbardziej uznawana, czyli ten Zjazd w Norymberdze i Olimpiadę, zostały sfinansowane przez Trzecią Rzeszę i ona po prostu ściśle współpracowała z Hitlerem. Też jest bardzo dużo głosów związanych z tym, że ona się po prostu z nim przyjaźniła i że wcale nie miała żadnego konfliktu z Goebbelsem, tylko no po prostu byli to jej mecenasi swego czasu.
Tak. I Sontag w swoim eseju i to, co zrobiły feministki drugiej fali w pewnym momencie, to jakby kompletnie rozdzieliły, wiesz, oddzieliły dzieło od autorki dzieła, a Sontag przymknęły oko tam na pewne historie, które nie pasowały im do linii narracyjnej, a Sontag przyszła, napisała esej i wykazała, że nawet jeśli uznamy, że te relacje Leni Riefenstahl z Goebbelsem, z Hitlerem, no to były jakiś, wiesz, wynik jej po prostu naiwności, młodości, że ona była politycznie nieświadoma i nie wiedziała, w co wchodzi i z kim przystaje, to wciąż musimy zauważyć, że jej filmy na poziomie formy i na poziomie to również treści i tego, w jaki sposób ona umacnia pewne wartości, są filmami bardzo świadomie i bardzo z dużym rozmysłem realizującymi założenia propagandowe III Rzeszy. Jakby sorry, ale Leni Riefenstahl nie.
Tak, no Susan miała bardzo duży, jak już tutaj wrzuciłaś tę postać, to myślę, że musimy tutaj pociągnąć. Miała bardzo duży sprzeciw wokół takiego myślenia związanego z tym, że potrzebujemy takich trochę heroin feministycznych, takich twórczyń, które możemy trochę pokazać je jako wielkie artystki na przeglądach właśnie feministycznych, feministycznych, jeżeli chodzi o przeglądy filmowe czy festiwale filmowe. I ona mówiła o tym w tym kontekście, ale też odnosiła się do Leni w kontekście albumu fotograficznego, który wydała, portretującego społeczność Nubijczyków, gdzie po prostu na tych skrzydełkach albumu były no, nieprawdziwe informacje o niej samej, o tej autorce, o jej przeszłości, o tym, jakby czego ona, co zrobiła, czego dokonała, czego poszukiwała w sztuce. No i też pokazuje, że to zainteresowanie Nubijczykami no, też nie jest niewinne. To nie jest tak, że ona po prostu nagle chce się zrehabilitować i poszukuje społeczności, którym może dać głos i pokazać po prostu, jak żyją. No tylko to też ma bardzo no, jasne korelacje z tym, w jaki sposób ona kontynuuje tą swoją myśl związaną z życiem i tworzeniem w III Rzeszy i tym, w jaki sposób myślano o tej właśnie czystości rasy, o tym kulcie tężyzny fizycznej, takiego piękna związanego z rasą czy z mężczyznami, kobietami. No i to jest no, taki bardzo duży i odważny sprzeciw ze strony Susan Sontag, za który ona właśnie po raz kolejny została gdzieś tam, próbowano ją sprowadzić do parteru i powiedzieć, że jesteś przeciwko nam, że skoro sprzeciwiasz się temu, co robią feministki, to nie jesteś feministką, tylko jesteś przeciwniczką, jak powiedzieć na tamte czasy, sprawy kobiecej. Sama Adrienne Rich, która no też była bardzo oryginalną postacią sceny feministycznej drugofalowej, mówi, że Susan Sontag powinna skupić się na tym, że sam faszyzm był po prostu apoteozą patriarchatu i dlaczego ta jej krytyka nie dotyczy właśnie tego aspektu, tylko czepia się tej biednej Leni po prostu zamiast tutaj punktować ten patriarchat, to ona po prostu nie może zostawić tej kobiety tworzącej. I odpowiedź na te zarzuty Adrienne Rich no jest taka sroga od Susan Sontag. Ona po prostu widać, że ona się wkurzyła, że po prostu powiedziała: o nie, 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 tak nie będziemy rozmawiać. Wykazuje jakby skąd to jej myślenie i dlaczego nie ma na to zgody. I też wydaje mi się, że w tym eseju, w tej odpowiedzi też bardzo jakby widać, dlaczego też były takie opory Susan Sontag przed tym, żeby wpisywać się w jakąś taką narrację związaną z tym, że ona jest feministyczną pisarką, kobiecą pisarką. Ona, ten jeden z takich najsławniejszych esejów, którego tytułu ona sama w ogóle nie wybrała, co w ogóle też mi się bardzo spodobało. To jest jeszcze tylko spojrzę.
Opublikowany we francuskiej prasie.
Trzeci świat kobiet. No to on się zaczyna od tego, że tak, jestem feministką. I ja tak sobie czytam ten esej, bo akurat tego nie znałam. I to jest też taki tekst, którym ona ma, jest zawarte to Q&A, bardzo ciekawe, gdzie ona odpowiada na takie no po prostu feministyczne pytania odnoszące się do gdzieś tam problemów czy jakichś kwestii problematycznych związanych z ruchem feministycznym. I ja sobie myślę, dlaczego ludzie wciąż podważają i zastanawiają się, czy Susan Sontag była feministyczną pisarką, czy ona w ogóle była feministką, już powiedzmy, bo nawet nie, czy była feministyczną pisarką, czy była feministką. I teraz tak sobie myślę, że ona była tą feministką, czuła się tą feministką, ale że ona nie spełniała tego standardu wyobrażonego o tym, jak w tamtych czasach powinna zachowywać się feministyczna aktywistka, po prostu feministka, no to po prostu dodawaliśmy długo w tej narracji taki znak zapytania, no bo przecież ona wsadzała ten w kij w mrowisko, próbowała pchać tę dyskusję w takie strony, nie zgadzała się z bardzo wieloma aktualnymi pisarkami, aktywistkami i nie do końca zgadzała się z tym, w jakim kierunku idzie ruch feministyczny. Myślę, że tutaj zaraz możemy poruszyć kilka takich kwestii związanych z tym, jak myślała Susan Sontag o ruchu feministycznym, no ale to mnie bardzo zdziwiło i jakoś bardzo też ta lektura zrehabilitowała mimo wszystko w mojej głowie ten wizerunek Susan Sontag i bardzo gdzieś tam rezonuje z takimi moimi ostatnimi poszukiwaniami takich właśnie nieidealnych bohaterek, takich, które nie są jednoznacznie takie lub takie, tylko są po prostu bardzo złożone i niekoniecznie muszą być w pierwszym miejscu nieskazitelne i świecić tym przykładem, który tak bardzo chcemy w nich widzieć.
To Q&A w ogóle bardzo mnie rozbawiło i teraz się cały czas uśmiecham, bo ono faktycznie pokazuje, jak złożona była Susan Sontag, która na początku już tam zaznacza we wstępie, bardzo protekcjonalnie, że my w tej Ameryce to my mamy tam przemyślane różne rzeczy i ja tam sobie mogę skrótowo pisać, ale tutaj to ja wszystko będę tak tłumaczyć jak należy, no bo wy nie wiecie, po czym w ogóle nie tłumaczy jak należy, tylko jedzie tym swoim trybem. Wiesz co, Sontag mówiła o sobie, że jest feministyczną wojowniczką, ale nie jest wojującą feministką. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje jej sposób myślenia. Ona była po stronie zmiany, była po stronie równości i była po stronie kobiet, ale jednocześnie była bardzo krytyczna i wobec samego ruchu feministycznego, wobec feminizmu drugiej fali i była bardzo surowa, bardzo wymagająca w stosunku do kobiet. To, o czym powiedziałam na początku, czyli że ona rozumiała czy widziała zmianę no trochę szerzej, trochę głębiej, że oczekiwała trochę więcej od wszystkich. Natomiast wiesz, też te eseje i ta polemika, one nam pokazują czy przypominają, jakim czasem dla w ogóle ruchów prokobiecych były lata 60. i 70., że tam po prostu wrzało, tam się, wiesz, rodziły jakieś idee, tam cały czas dochodziło do sporów. To nie jest tak, że tylko była Susan Sontag i cała reszta feministek i one tam, wiesz, szły na czołówkę. Że tam bardzo, bardzo dużo rzeczy buzowało i dla mnie to był... Znaczy ja jak sobie czytam różne książki czy eseje z tamtego czasu, czy czytam o feminizmie drugiej fali, to był taki fantastyczny czas, w którym feministki potrafiły się ze sobą nie zgadzać. Wbrew temu, o czym też oczywiście, bo to może też z pozoru nie wyglądać wcale tak, że one potrafiły się ze sobą nie zgadzać, skoro, wiesz, wykluczały intelektualistkę, która nie spełnia ich wytycznych co do bycia idealną feministką. Natomiast no, ten spór doprowadził do tego, że my dzisiaj mamy w miarę przejrzyście sformułowane jakieś fundamenty myśli feministycznej. Susan Sontag, jako osoba, która była bardzo niezależna w swoim myśleniu również o feminizmie i o feministkach, no jest taką osobą, która katalizowała ten rozwój, wiesz, ruchów prokobiecych. Dla mnie, jeżeli dzisiaj w ogóle stawia się znak zapytania przy... Wiesz, są tak feministka, to tylko dlatego, że ona sama nie do końca chciała być klasyfikowana jako publicystka wyłącznie feministyczna, a nie dlatego, ja w ogóle nie wątpię w jej feminizm. Mało tego, jej wersja feminizmu jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliska i to jest taka, i myślę, że sporo z tych myśli czy postulatów są tak, które znajdziemy w tym zbiorze esejów, o którym dzisiaj rozmawiamy w kilku uwagach o emancypacji, no to są takie myśli, które trzeba sobie wziąć dzisiaj, wiesz, bardzo, bardzo blisko do serca i je rozpakować i zobaczyć, czy przypadkiem są tak nie powiedziała nam 50 lat temu, dlaczego wciąż nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chciałybyśmy być.
Mm-hmm. Tak, no to może przejdźmy do tych kilku takich postulatów czy myśli, które Susan Sontag nam po sobie zostawiła. Ja może zacznę od tego, że mi najbardziej chyba utkwiły takie dwa aspekty, no bo to wydaje mi się, że w tym eseju o starzeniu czy o pięknie, no to są takie, czytając je miałam takie wrażenie, że jakby to już wiemy, że jakby ja już za dużo się nie dowiedziałam tutaj od Susan Sontag, ona ma sporo słuszności, daje też bardzo fajne przykłady i gdzieś tam no jest to też esej, czasami jest bardzo osadzony w czasach, w których ona żyła, więc niektóre rzeczy wydają się już nieaktualne, ale też ciekawie na nie spojrzeć z perspektywy właśnie tego, jak wygląda sytuacja kobiet w latach 60. i jak do niej odnosi się Susan Sontag, jeżeli chodzi o właśnie te podwójne standardy, no bo wtedy jeszcze mówienie o tych podwójnych standardach no było takim powtarzaniem i próbą wciąż udowodnienia, że tak, te podwójne standardy istnieją. To nie była taka oczywistość, jak dzisiaj mówimy sobie, Jezu, ile można o tych podwójnych standardach, to już jest taka oczywistość. No wtedy jeszcze nie była. Ale to, co się wyłania dla mnie w tych kolejnych pracach Susan Sontag, no to jest taka, wydaje mi się, moglibyśmy gdzieś to podczepić pod dosyć radykalne myślenie o feminizmie, czyli ona rozdziela takie myślenie związane z emancypacją, z kobietami i o tym, gdzie ten ruch feministyczny powinien pójść, na myślenie i takie działania reformistyczne i rewolucyjne. I te reformistyczne działania, no to ona je upatruje w takich właśnie takim pudrowaniu pryszcza trochę, jakby to można powiedzieć, że my robimy dużo takich działań, takich aktywności wokół tego, żeby gdzieś tam w tym patriarchacie zrobić sobie trochę miejsca, żeby trochę nam się żyło lepiej, ale generalnie wciąż funkcjonujemy w takim opresyjnym systemie, gdzie domagamy się jakichś praw, które pozwalają nam funkcjonować na co dzień trochę lepiej, które dodają nam jakiegoś wachlarza praw, ale oczywiście nie pełni praw, jeżeli chodzi o prawodawstwo, o zdrowie, o możliwość decydowania o sobie. I ona wśród takiego reformistycznego myślenia, jeżeli chodzi o działania ruchu feministycznego, wymienia na przykład walkę o prawo do aborcji, walkę o prawo do głosowania, czyli wydawać by się mogło, że jednak kamienie milowe, jeżeli chodzi o ruch feministyczny i jego osiągnięcia i o to, jakby co wpłynęło na realną poprawę życia kobiet i zmianę świadomości, jeżeli chodzi o postrzeganie kobiet nie jako obywatelek drugiej kategorii, ale jako no, pełnoprawnych osób, ludzi, które stanowią połowę globu, że tak powiem. No i to myślenie rewolucyjne, które tak naprawdę zakładałoby, nie wiem czy tutaj się ze mną zgodzisz czy nie, no trochę zburzenie tego wszystkiego i zaczęcie od podstaw, że trochę jeżeli kobiety nie będą na takich bardzo jaskrawych zasadach rozpychały się w tym świecie, burząc te patriarchalne struktury w takim po prostu najbardziej czasami ekstremistycznych formach, to ta formuła patriarchalna będzie się miała wciąż bardzo dobrze i niewiele się zmieni. Będziemy mówić o reformach, ale nie będziemy mówić o rewolucji. Nigdy nie pójdziemy z tym dalej. No i ona mówi, że dopóki kobiety na wszystkich stanowiskach nie będą stanowiły 50%, no to nie będziemy mówić tutaj o rewolucji, tylko nie będziemy mówić tutaj, musimy tutaj powiedzieć wtedy o rewolucji, że jeżeli dla nas będzie faktem mówienie to, że kobiety i mężczyźni to jest zawsze 50-50 w każdym aspekcie, no to wtedy coś się zmieni na tym świecie, ale dopóki to nie będzie 50-50, nie będzie dla nas myślenie o pewnych zawodach czy tym, co kobiety mogą robić pozbawione płci, no to bez tego jesteśmy gdzieś tam bardzo daleko w lesie i nie mamy tutaj mówić o tym, że coś się zmieni. I pytanie, czy tobie to myślenie, Susan Sontag, z tym podziałem na to, co jest reformą, a co jest rewolucją, pasuje? Co o nim myślisz? Czy myślisz, że to jest właśnie to, co sprawia, że gdzieś tam trochę kręcimy się w kółko, że trochę ta nasza praca feministyczna nie idzie do przodu?
To jest dokładnie to, o czym mówiłam, kiedy mówiłam, że Sontag czuła zmianę głębiej, widziała ją szerzej. I tak, Susan Sontag pisze, że to wszystko, co my uważamy za kamienie milowe, jak powiedziałaś w historii feminizmu, czyli dostęp do aborcji, upowszechnienie się antykoncepcji, to wszystko było według Sontag pozorną rewolucją służącą kobietom, a faktycznie takimi działaniami, które dawały jeszcze większą wolność seksualną mężczyznom. I oczywiście ona uznaje, że to są wszystko bardzo potrzebne zmiany, że one są potrzebne przede wszystkim kobietom nieuprzywilejowanym ekonomicznie. Natomiast też zaznacza, że taka autentyczna, prawdziwa, głęboka zmiana dokona się, kiedy zmienimy sposób, w jaki w ogóle myślimy o kobiecej seksualności, bo inaczej to się nie wydarzy. Ona też to świetnie tłumaczy, pisząc o równości na rynku pracy. I to się wiąże z takim, to jak pisze o równości na rynku pracy, wiąże się też dla mnie z taką główną feministyczną myślą Susan Sontag, czyli odpowiedzialnością kobiet za równość, na której nam zależy. Sontag trochę gdzieś tam, wiesz, między wierszami, ona uważa, że feministki walczą o równość i bardzo chcą równości, ale kiedy ją dostają, to trochę nie potrafią z niej korzystać, wiesz, nie biorą odpowiedzialności za to, co wywalczyły. I ona pisze, pisząc o sytuacji kobiet na rynku pracy, pisze, że nie wystarczy dać kobietom wyboru. Znaczy nie wystarczy stworzyć iluś tam możliwości realizowania się poza rolą matki, żony i gospodyni domowej. Nie wystarczy dać kobietom, zagwarantować im równej pracy, płacy za tę samą pracę. Należy po pierwsze od kobiet wszystkich, zamężnych, niezamężnych, pracujących, niepracujących, oczekiwać niezależności ekonomicznej, bo tylko takie społeczne oczekiwanie. Pamiętajmy o kontekście czasów. Sontag pisze w latach 60., w latach 70., to dotyczy Stanów Zjednoczonych 60-50 lat temu.
No jednak społeczeństw kapitalistycznych i bardzo często to podkreśla, nie?
Tak, ale dwa, i to jest nawet ważniejsze, i to jest bardzo aktualne, bo Sontag zaznacza, że możemy dać równy dostęp kobietom do rynku pracy, możemy im się pozwolić realizować, możemy pozwolić im zarabiać takie same pieniądze, zdobywać takie same stanowiska, ale dopóki nie zmienimy naszego myślenia o pewnych wartościach związanych z życiem zawodowym, o takich jakościach jak ambicja, jak sukces finansowy również, które wciąż konotują jako stereotypowo męskie, a kobiecie nie wypada jest być ambitną, czy nie może, wiesz, no możesz sobie być ambitna sama sobie w środku, siedząc w kąciku w szafie, ale do świata z ambicjami nie wychodź, bo jest to coś, co zaprzecza kobiecości. To jakby, dopóki kobieta nie będzie miała pełnej wolności w wyrażaniu swoich ambicji, w wyrażaniu i realizowaniu swoich ambicji na równi z mężczyznami i dopóki kobieca ambicja nie będzie negatywnie oceniana przez społeczeństwo, to nigdy nie będziemy mogli mówić o równości, pełnej równości na rynku pracy, ponieważ nawet kobieta, która osiąga sukces zawodowy, nie ma dostępu do takiego poziomu satysfakcji, jaka jest udziałem mężczyzn.
Tak, czyli ona, no też ja mam takie poczucie, że ona dąży do takiego po prostu pełnego zdekonstruowania tego, co postrzegamy kulturowo jako kobiece i męskie, że to nas bardzo w tych kategoriach trzyma i sprawia, że kobiety nie mogą pójść dalej ze swoją rewolucją, no bo wciąż muszą odkłamywać to, co im się przypisuje jako esencjonalnie, no bo to są też te czasy, kiedy z tym ten esencjonalizm w myśli feministycznej jest z jednej strony, mówimy właśnie o Betty Friedan, mistyce kobiecości, ale z drugiej strony no też mamy ruch czarnych kobiet związane z tym, żeby domagać się swoich praw i myślenia też w feminizmie, nie tylko w kontekście tego interesów tych białych kobiet, ale też tego, żeby pokazać, że no, ten feminizm no, ma różne odcienie. I tutaj gdzieś tam według mnie są te zalążki tego feminizmu intersekcjonalnego, takiego inkluzywnego, ale to, co mnie zaskoczyło w jednym z tutaj esejów w Sanzontach, to właśnie trochę taki sprzeciw wobec takiego intersekcjonalnego feminizmu, że ona w pewnym momencie mówi, że takie właśnie odmienianie feminizmu przez przypadki związane z seksualnością, czy ze statusem ekonomicznym, czy właśnie włączanie tych faktorów, to nie służy temu, żeby ten feminizm w jakiś sposób poszedł dalej, że to go wcale nie wzbogaca, że ona bardzo trzyma się tego myślenia związanego z tym obaleniem tego, co kobiece i męskie i tego właśnie zrównania, tego podziału na 50-50, tego, że po prostu jeżeli ta nasza świadomość nie wyzbędzie się tego myślenia związanego z tym, że pewne cechy są przypisane tylko i wyłącznie mężczyznom i kobiety nie mają prawa po nie sięgać, no to nie będziemy mogli pójść dalej, tak jak powiedziałaś, więc ten taki trochę sprzeciw, bo on nie jest jakiś super wyraźny, ale pobrzmiewa tutaj w jednym ze fragmentów, związany z tym, że nie różnicujmy tego doświadczenia kobiet przez właśnie klasę, doświadczenie związane z rasą czy z seksualnością, tylko mówmy o jakimś takim ogólnym doświadczeniu. I to też taka myśl związana z tym, że kobiety nie powinny zapraszać mężczyzn do tej rewolucji. To jest taki, już dla mnie było taki jako znana osoba z tego, że kocham bell hooks, no to trochę tutaj mi się nie do końca to jakby z moim obecnym stanem myślenia o feminizmie i tego, gdzie jesteśmy, trochę się kłóciło i ona mówi w takim dosyć no, bardzo wyraźnie. Wiadomo, że to jest też świadectwo pewnych czasów, tak jak cały czas tutaj powtarzamy. I to uważam trzeba mieć na względzie, mimo tego, że Susan Sontag no, słynęła z tego rewolucyjnego myślenia, wyprzedzała trochę swoje czasy, nie tylko mówiąc i pisząc o tym, o kwestii kobiecej, ale też czy o fotografii, czy o notatkach o kampie i tak dalej. Ale no, ona tutaj wyraźnie mówi, że no, to nie jest rewolucja o mężczyznach i nie możemy ich do niej zapraszać, no bo oni gdzieś tam zawłaszczają tą opowieść o tym, co kobiety powinny zmienić, żeby ten patriarchalny system upadł. I ta obecność mężczyzn, niezależnie od tego, na jakich ona zasadach się będzie odbywała, będzie gdzieś tam ten patriarchalny porządek mogła w pewnym sensie utrzymywać, a nam zależy na tym, żeby go totalnie obalić, no bo jakiekolwiek resztki czy zgliszcza, na których moglibyśmy tutaj zatańczyć, no sprawiam, że nie będziemy myśleli o świecie w zupełnie innych kategoriach, do czego ona nas bardzo serdecznie zaprasza i zachęca, a to wiadomo jest trudne do takiego wyobrażenia, do zaakceptowania, też dlatego, że no Susan Sontag, tak jak już niejednokrotnie podkreślałyśmy, no pisze dużymi skrótami. Ona po prostu nie bawi się w to, żeby opisać nam tą Nibylandię, do której mamy zmierzać, tylko ona po prostu już ma w głowie ten obraz, no i albo nadążasz, albo nie.
Ona też, kiedy pisze o tych, o łączeniu się w takie grupy radykalnie kobiece, do których mężczyźni nie będą mieli dostępu, pisze wprost o tym, że ona się obawia, że towarzystwo mężczyzn wpłynie na zachowanie kobiet, które od razu zaczną się tam, wiesz, jakoś ograniczać, limitować i dlatego ich działanie nie, jakby, wiesz, wytracą część potencjału tylko ze względu na to, że są przyzwyczajone kulturowo do, no, do umniejszania siebie w obecności mężczyzny. I to jest, myślę, że to jest taka, wiesz, taki postulat właśnie tworzony bardziej z tej obawy, nie z jakiejś generalnej niechęci do mężczyzn na przykład. O to bym akurat Sontag nie podejrzewała, zresztą jest taka, no nawet nie, to nie jest anegdota, to jest historia, którą ona przytacza w swoich dziennikach, bo Susan Sontag nauczyła się czytać w wieku 3 lat i wiesz, ta nowo nabyta umiejętność otworzyła przed nią absolutnie fantastyczny, magiczny świat, który ją pochłonął i czytała bardzo, bardzo dużo i kiedy jej matka związała się z Sontagiem, to on miał jej powiedzieć, nastoletniej Susan, zaczytanej, że jak będziesz tyle czytać, Susan, jak będziesz tyle czytać, to nie znajdziesz męża. Na co ona mu odpowiedziała, już nie wtedy, ale po latach właśnie w dziennikach, że przecież istnieją również inteligentni mężczyźni. Myślę, że są tak, być może Susan Sontag, gdyby wciąż żyła i wciąż publikowała, dzisiaj miałaby, dzisiaj praktykowałaby czy postulowałaby taką wersję feminizmu, która uwzględnia również feministycznie nastawionych do świata mężczyzn. Tak sobie myślę.
No, może tak. Nie posądzam jej jakąś taką niechęć do mężczyzn, bardziej właśnie to, o czym ty mówisz, że tak bardzo utrwalone mamy klisze związane z tym, jak się czasami zachować właśnie w kontekście do mężczyzn, czy mamy jakąś taką zinternacjonalizowaną potrzebę właśnie ustosunkowania się wobec, że to jest już tak bardzo kulturowo w nas, że trudno z tymi kliszami czy wobec tych klisz się w jakiś sposób nie odnosić i to w jakiś sposób rozprasza tą rewolucyjną myśl, o której pisze Susan Sontag, nie? Bo ona...
Ale ona o tym pisze wprost, że to też się mieści w tym, wiesz, postulacie odpowiedzialności za równość, że ona pisze o tym, że kobiety wciąż wolą być miłe niż mądre, ponieważ świat je uczy, że w ten sposób więcej uzyskają. Że to jest ich jakby, że to jest ta strategia, którą powinny wybierać.
Tak, no i to jest też ta strategia związana z tym, że jakby wciąż, mimo tego, że wiemy, to w tych narracjach o Zanzontak mówi się, że prawdopodobnie napisała tę książkę o Freudzie. Że coraz śmielej jednak mówi się, że tak, była ghostwriterką, że to ona jakby w tamtym czasie fascynowała się myślą Freuda i to ona musiała napisać tę książkę. No to jednak w licznych źródłach, które ja czytałam przygotowując się do podcastu, dlatego tak cię zaczepiłam o to, czy uważasz, że to jakby jest już fakt, czy jeszcze mówimy o tym szeptem, mimo tego, że no Susan Sontag zmarła już jakiś czas temu, no to wciąż mówimy, że prawdopodobnie, że to jest jej pierwsze dzieło, a nie przeciw interpretacji i to jest też jakiś taki dowód związany z tym, że no jednak ona, mimo tego, że myślała bardzo do przodu, to jednak też mówiła z pewnej perspektywy i to wydaje mi się jednak nie powinno gdzieś tam umknąć nam myśląc o Susan Sontag i to nawet nie chodzi o jakieś usprawiedliwianie jej, tylko właśnie zrozumienie i wydaje mi się, że między tym usprawiedliwianiem a zrozumieniem jest duża różnica, bo tutaj jak mówimy o Leni, no to tutaj mówimy o usprawiedliwianiu, a nie zrozumieniu, bo czym innym byłoby zrozumienie okoliczności i pewnie nie skazywanie jej na wieczną banicję, no ale jednak dawanie takiej platformy opartej na kłamstwie, no to jest jednak no, duże nadużycie, prawda?
Ja mam jeszcze taką, już pewnie zbliżając się do końca, zaznaczyłam sobie cytat, który chciałabym przeczytać i to też jest taka myśl, która jest dzisiaj bardzo aktualna i którą są tak sobie możemy wziąć. Ona bardzo dużo pisała o władzy i pisała o tym, że w feminizmie, czy feministki w pewnym momencie zaczęły się posługiwać taką oswajającą mężczyzn retoryką, że my wam nie chcemy odebrać władzy, my tylko chcemy, żebyście się tam trochę przesunęli i w ogóle miejsca...
Tylko trochę przywileju nam oddajcie.
Miejsca starczy dla wszystkich. Tak, a Sontag w latach 70. pisała, że nie, no jakby trzeba część władzy odebrać i niektórzy mężczyźni ją stracą po to, żeby niektóre kobiety mogły ją zyskać. Ale pisała też coś, co jest bardzo ważne, to właśnie a propos władzy. Zmianie ulegnie sama jej natura, ponieważ w biegu historii władzę definiowano w kategoriach seksistowskich i utożsamiano z normatywnym, rzekomo wrodzonym męskim zamiłowaniem do agresji i przymusu fizycznego, a także z rytuałami i przywilejami męskich grup w dziedzinach wojskowości, sprawowania rządów, religii, sportu i handlu. Każde działanie, które nie zmieni tego, kto posiada władzę i czym w istocie władza jest, nie będzie wyzwoleniem, lecz pacyfikacją. I bardzo ważne jest tutaj w tym cytacie to, że Susan Sontag domaga się redefinicji samej władzy. I to jest coś, nad czym nie wiem, czy już zaczęliśmy pracę, ale na pewno powinniśmy. I to jest cytat, który, wiesz, kiedy czytałam ten fragment, to myślałam o ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, bo ja obserwowałam język, jakim posługiwał się, jakim o swoim rządzeniu mówił Donald Trump i język, którego używała, ubiegając się o stanowisko, o urząd prezydencki, Kamala Harris. I Trump mówił o takim bardzo autorytarnym rządzeniu, o takiej, wiesz, nieposkromionej politycznej potencji i co mi tam jakiś kongres zrobię, co będę chciał. A Kamala Harris używała słowa serwis, mówiąc cały czas o, wiesz, najwyższym urzędzie w państwie jako o rodzaju posługi. I to jest ta redefinicja, na której nam zależy. I to był dla mnie taki, wiesz, kawałek, no takie realne wydarzenie, kawałek rzeczywistości, w którym wybrzmiewa ten postulat Susan Sontag z połowy lat 70.
Świetnie, że ten cytat przytoczyłaś na sam koniec, bo myślę, że on da bardzo dużo, zostawi takiego niedosytu związanego z tym, co Susan Sontag po sobie zostawiła i że warto ją wciąż odkrywać, nie tylko na jej niezwykły życiorys, ale no nawet ten jeden z pierwszych, chociaż tak naprawdę drugi esej, bo będziemy myśleć jednak wciąż, że i będziemy oddawać słuszność tego, że pierwszą jej książką była książka o Freudzie, więc ale zasłynęła też z świetnego eseju, moim zdaniem, Przeciw interpretacji. I dla mnie to jest też taki właśnie, ja to czytałam na studiach polonistycznych i dla mnie to był jeden z takich pierwszych objawów tego, że sprzeciwiamy się wobec kanonowi tego, jak czytamy i tego, kogo czytamy i tego, dlaczego czytamy pewne dzieła. I to było dla mnie takie, że wow, jakby to jest niesamowite, że ta kobieta, będąc tak młodą, napisała coś takiego, tak naprawdę nie dając tego nam wprost odczuć, tylko nie nazywając pewnych rzeczy tak wprost, ale jakby wiesz, że o to chodzi. I to jest właśnie świetne w Susan Sontag, że ona bardzo jednak dużo właśnie tej skrótowości też, wydaje mi się, że pozostawia dużo takiego pola na to, że dołączasz do jej myśli, musisz też trochę się wysilić, że ona nie daje ci wszystkiego tak po prostu na talerzu, tylko ona zaprasza cię do tego myślenia, do tego zgłębiania. Nie zawsze to jest łatwe, bo są eseje, które czyta się lepiej, niektóre trochę trudniej moim zdaniem, ale to też jest siła tego. No i myślę, że oprócz tego, o czym my tutaj powiedziałyśmy, no to jest jeszcze bardzo dużo materiałów związanych z tym, że jednak mamy taki renesans tej myśli Susan Sontag, takiego powrotu do jej twórczości, też za sprawą wydawnictwa Charakter tutaj na rynku polskim, więc wydaje mi się, że obie serdecznie możemy zaprosić do tego, żeby czytać Susan Sontag i też czytać jej biografię i życie zgłębiać, bo to jest niesamowite, jest tutaj, nie poświęciłyśmy tutaj bardzo dużo czasu temu, no bo na ten temat powstało bardzo dużo i podcastów, i książek i myślę, że bez sensu, żebyśmy tutaj powielały, to mi bardzo zależało na tym, żebyśmy ten aspekt feministyczny w końcu gdzieś tam ustaliły, ale ja zaczęłam czytać do naszego podcastu wielką biografię Benjamina Mousera, Życie i twórczość Sontag. No i to jest pokazuję teraz Angelice, bo nie wiem, czy ona widziała to, ale to jest po prostu kloc, ale to jest niesamowita książka, która została w ogóle nagrodzona Pulitzerem, dlatego, że ona pokazuje Zontag w kontekście czasów, w których żyła. I no to jest niesamowity portret, niesamowite życie, niesamowite dziedzictwo, które po sobie zostawiła i nie boję się tutaj tego słowa w całym jego patosem, bo mam takie poczucie, że mimo tego, że to nie były jakieś monolityczne, grube księgi, to jednak w tych esejach, bo o niej w tym kontekście powieściopisarki mojej starań i marzeń nie mówi się zbyt często, tylko bardziej jako eseistce, filozofce, myślicielce, ale także powieściopisarce, wciąż się mówi, więc dziękuję Ci bardzo, Angeliko, za tę rozmowę.
Ja również dziękuję. A jeszcze kiedy mówiłaś o tym, że o poglądach Sontag na taki kontakt w ogóle z tekstami kultury i jak on powinien wyglądać, to od razu przypomniał mi się ten cytat, kiedy Sontag pisze, że wielkie księgi nie potrzebują kustoszy, potrzebują przeciwników, żeby przetrwać. Więc czytajcie Sontag i czytajcie publicystykę feministyczną również krytycznie, ponieważ to jest wyraz troski o feminizm, a nie dowód antyfeminizmu.
Ej, woman. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję za tę świetną rozmowę. No i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrubek i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.